Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy, zawsze mówicie zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu, idziecie sprawdzić co się dzieje, to cóż, trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie podcastu Krwawa Gadka. To audycja Filmwebu o horrorach, o kinie grozy, wszelkich smaków i konsystencji. Pewnie jesteście zaskoczeni, że słyszymy się po tak krótkim czasie, nie po 2 miesiącach, nie po miesiącu, ale po niecałych 2 tygodniach w nowym odcinku Krwawej Gadki. No ale cóż, okazja ku temu jest absolutnie wyśmienita i cudowna, ponieważ udało nam się dzięki uprzejmości dystrybutora, czyli Gutek Film, i w przededniu premiery nowego filmu Ariego Astera, czyli Bo się boi, porozmawiać z reżyserem. Z reżyserem Bo się boi, no ale też z reżyserem takich filmów jak Midsommar czy Hereditary. No i cóż, i postanowiliśmy włączyć zapis tej rozmowy audio w mój dzisiejszy podcast. To jest rozmowa, która trwała w okolicach 20 minut, no i wypełni znaczną część odcinka, który właśnie słuchacie. Oczywiście zostanie poprzedzona moim krótkim wstępem, takim skrótem z mojej osobistej, prywatnej historii, historii związku mojego oraz kina Ariego Astera, no bo jest to dla mnie kino z wielu powodów ważne, z wielu powodów ciekawe. No i to jest taki twórca, którego ja miałem na radarze dość długo, to znaczy od czasu kina krótkometrażowego, no oczywiście w momencie, kiedy jego talent eksplodował, no to zainteresowałem się już nim na poważnie i od tamtej pory, myślę, że jak wielu z was, po prostu śledzę jego kolejne artystyczne dokonania, no i jestem ciekaw, w którą stronę jego kariera pójdzie, a idzie w stronę bardzo ciekawą, no to chyba mogę zaspoilować w kontekście Bo się boi, jeśli jeszcze na przykład nie siedzicie w kinie, to wiedzcie, że jest to film, którego, jest to ten rodzaj kina, który nie zdarza się często, może tyle powiem na samym początku. Z rzeczy technicznych, w newsie, w którym znajdziecie ten podcast, znajdziecie też zapis, transkrypcję mojej rozmowy z remasterem. Ona jest delikatnie skrócona, znaczy nie wszystko w tej transkrypcji się znalazło, natomiast jeśli chcecie przeskoczyć od razu do niej, albo z jakiegoś powodu nie możecie przesłuchać tego nagrania w wersji audio, no to oczywiście zachęcam do tego, żeby sobie kliknąć w link, co jest o tyle też istotne, że rozmowa jest nietłumaczona, jest w języku angielskim, więc być może komuś ta transkrypcja przyda się w kontekście tej rozmowy. Natomiast jeśli chcecie pominąć wstęp, to znaczy mnie mówiącego wam o kinie Ariego Astera, który być może znacie bardzo dobrze, albo po prostu z jakiegoś powodu nie chcecie mnie słuchać, co też jestem w stanie zrozumieć, to w okolicach 15 minuty, tak mi się wszystko jest na gorąco, na bieżąco, więc nie mogę nic obiecać, ale myślę, że 15-16 minuta to jest mniej więcej ta minuta, w której będziemy zaczynać rozmowę z remasterem. No i co? I to tyle. Więc teraz robimy tradycyjne ciach chlast, potem wracamy, opowiadam wam o reżyserze, a potem rozmawiam z remasterem. Moja przygoda z kinem Ariego Astera zaczęła się od zupełnie od jakichś takich przypadkowych przypadkowego odkrycia w zasadzie w czeluściach YouTube'a jego filmów krótkometrażowych. Już nie pamiętam, jak mi je polecono, ale miałem swojego czasu jakąś taką dziwną fazę na szukanie w ogóle horrorowych krótkometrażówek, no ale też takich rzeczy z pogranicza horroru, thrillera, czyli takich konwencji, które w kinie krótkometrażowym generalnie fantastycznie się sprawdzają. No i siłą rzeczy Ari Aster jako reżyser, który nakręcił tych rzeczy dość dużo, musiał się na moim radarze pojawić. Chociaż oczywiście w jakimś takim szerszym planie no troszkę zbiegło się to czasowo z tym, że już niedługo później oglądaliśmy na ekranach także polskich kin jego pełnometrażowy debiut, czyli Hereditary. Jeśli chodzi o te krótkometrażówki, czyli filmy takie jak Bow, do którego z oczywistych względów dzisiaj wrócimy, jak C'est la vie, czy jak Stranger Things about Johnsons, to myślę, że najlepiej te filmy podsumował Łukasz Muszyński w swojej recenzji Hereditary. Mianowicie napisał o nich tak, zacytuję cały początek jego recenzji. Ari Aster może wygląda jak ułożony docent kulturoznawstwa, ale pomysły ma z piekła rodem. Bohaterami jego wczesnych krótkometrażówek byli poeta molestowany seksualnie przez własnego syna, everyman nękany przez włochate monstrum oraz matka trucicielka przerażona perspektywą rozłąki z dorastającym dzieckiem. Błyskotliwe miniatury, w których koszmar przegryza się z absurdem, a Roman Polański niespodziewanie podaje rękę Todowi Solondzowi, dowodzą, że 31-letni reżyser wkroczył w świat kina z gotowym arsenałem artystycznych obsesji. No i cóż, i sporo w tym prawdy i też jeśli chodzi o te obsesje, no to są takie rzeczy, które i takie wątki, które będą w całej filmografii Astera w zasadzie się przewijać. Także jeśli jeszcze nie widzieliście jego krótkometrażówek, to absolutnie polecam. On pomimo tego, co mówi w wywiadzie, który przesłuchacie niedługo, jest... Także nie lubi tych krótkometrażówek, nie uważa, że to jest część jego dziedzictwa, to te rzeczy cały czas są dostępne w sieci i można je sobie obejrzeć i wydaje mi się, że budują bardzo ciekawy kontekst dla tego, co się działo później w jego twórczości. Są jakąś taką mapą, na której rozrysowano jego najróżniejsze lęki, obsesje, motywy fabularne, zabiegi, nawet środki stylistyczne czy jakieś narracyjne fazy, które potem będzie ujawniał w kolejnych pełnometrażowych produkcjach. No dobrze, zatem Hereditary, czyli jego debiut reżyserski, 2018 rok. No film, który jest dla mnie filmem ważnym, filmem szczególnym z wielu powodów. Film, który z jednej strony płynie na takiej fali post-horroru, czyli tej rewolucji horrorowej, w której horror był najczęściej miksowany z innymi gatunkami. A z drugiej strony mam wrażenie, że jest jednak takim filmem korzystającym z dość tradycyjnego repozytorium jakichś tropów fabularnych i estetycznych, horrorowych. Jest w końcu opowieścią o kulcie, opowieścią o swojego rodzaju opętaniu, może nie tradycyjnym, spirytualistycznym, które znamy z, nie wiem, z obecności czy z filmów z tego nurtu, ale jednak o opętaniu. I strasznie mi się zawsze podobał sposób, w jaki ten film łączy właśnie te środki i te zabaweczki z tych dwóch różnych piaskownic. To znaczy horroru, który jest post-horrorem, który zbliża się troszkę do kina innej wagi, głównie do jakiegoś rodzaju jednak dramatu obyczajowego, no i z klasycznego horroru spirytualistycznego, w którym jeśli nie opętanie, no to kult, jeśli nie kult, to jakaś agresywna metafizyka, która się wdziera w nasze życie i najczęściej ma zęby albo jakieś ostre szpony. Więc strasznie mi się podoba jakiś taki bezpretensjonalny luz i lekkość po prostu w połączeniu tych elementów. Co wydaje mi się, no nie wiem, od czasu chyba, od dawniejszych czasów, ale myślę, że Nicholas Roeg, którego Ari Aster bardzo lubi i którego nie ogląda się teraz, jest jednym z jego ulubionych filmów. To jest jakaś taka tradycja, z której ja bym wywiódł Hereditary. I ten film wydaje mi się, że jest jakimś takim częścią spuścizny po tego rodzaju horrorach, głównie z lat 70. Jeżeli zajrzycie na Filmweb, na mój profil, to dowiecie się, że dałem temu filmowi 10 na 10, jak niewielu filmom, chciałem powiedzieć w ostatniej dekadzie, ale tak naprawdę w XXI wieku niewiele filmów oceniłem na wyróżniłem maksymalną notą. I dałem tą notę z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że arcydzielny horror musi rodzić się na gruncie jakiegoś rodzaju obyczajowej refleksji. W tym przypadku na gruncie psychodramy, tak? To znaczy główna bohaterka pogrąża się w żałobie po śmierci matki, w toku akcji traci kolejnych członków rodziny, no i oczywiście zanim odkryje, że stoi za tym jakiś rodzaj metafizycznego zagrożenia, no to będzie taką bohaterką niemal bergmanowską, ze wszystkimi tak jakby przymiotami narracyjnymi, które się z tym wiążą. I wydaje mi się, że to jest dla mnie ten powab Hereditary, który sprawia, że to jest dla mnie arcydzieło, nie? Że to jest film, po którym naprawdę widać, że miał być filmem bez elementów horrorowych, do których później je dorzucono, ale nie na zasadzie jakiegoś takiego przytroczenia ich na siłę, tylko czegoś, co po prostu rezonuje z generalną tematyką tego filmu. Osią oczywiście w Hereditary jest konflikt bohaterki z jej synem. Tu właśnie, chyba tutaj zaczyna się ten jeden z najpopularniejszych motywów w ogóle w twórczości Ariego Astera, czyli ten taki nieprzerwany, czy trudny do złamania, zaklęty krąg matek rujnujących życie swoim dzieciom, najczęściej synom, przenoszącym na swoich synów swoje traumy, swoje lęki, swoje obsesje, no a z drugiej strony niewdzięcznych dzieci, właściwie niewdzięcznych zwłaszcza w okresie dojrzewania, w tym okresie formującym, kiedy matka tej wdzięczności praktycznie potrzebuje najbardziej. To jest taki wątek, który jest i w Hereditary, i wraca w Boys Afraid, no i wydaje mi się, że jest jednym z takich najmocniejszych wątków konstytuujących jakąś generalną tematykę, czy generalny zakres tematów w twórczości reżysera. No jako kino grozy Hereditary generalnie sprawdza się absolutnie fantastycznie. To znaczy jest... Mamy tutaj do czynienia z czarnym humorem i z niespotykanym okrucieństwem, w zasadzie w obrębie tych samych scen. Wszyscy pamiętamy scenę dekapitacji jako właśnie idealne połączenie tych elementów, no ale tego rodzaju zabiegów jest więcej. To znaczy, na przykład ta zastygła w grymasie przerażenia twarz to Nicolette, która stoi nad własnym synem z zamiarem zamordowania go, albo ten obraz End Out, która nawołuje bohatera jakimś takim złowróżbnym zaklęciem z drugiej strony ulicy. No i groteskowy finał też, który w kinie wywoływał nie tylko no, przerażenie na sali, ale też sal wyśmiechu, co wydaje mi się było zamierzone, no bo to jest film, który balansuje na tej granicy. Ale wydaje mi się, że najważniejsze w tym filmie i powód, dla którego ja dałem temu filmowi 10 na 10, to jest jednak to, że groza płynie tutaj z realnego dramatu, czy którego sednem jest rozpad rodziny, rozpad jakichś punktów odniesienia, no i to, co w tytule, nie? Czyli jakieś przekazywanie z pokolenia na pokolenie toksyny, której nie sposób usunąć z tego organizmu, ani indywidualnie, ani z organizmu rozumianego jako jakaś komórka społeczna. Zagrane jest to też oczywiście tak, że czapki z głów. Toni Collette powinna za ten film dostać Oscara. Powtarzam to przy każdej możliwej okazji. Podobnie zresztą jak Alex Wolff, który wcielał się w jej syna. Nie dostała też z wiadomych przyczyn, no ale to jest temat chyba na inny podcast i na inny czas. Zresztą troszkę o tym wątku niechęci akademików do kina grozy będziecie mogli posłuchać w samym wywiadzie. Po Hereditarii przyszła pora na Midsommar, czyli opowieść o kryzysie w związku, a przy okazji o morderczych Szwedach. To jest mój drugi ulubiony film po morderczych Szwedach, chyba po Obcym Niebie, w reżyserii z Agnieszką Grochowską i Bartkiem Topą. Nie wiem, czy pamiętacie takie polskie dzieło, ale też polecam, jeśli lubicie horrory o Szwedach. Bohaterka Midsommar, Dani, oczywiście przepracowuje traumy po stracie swojej siostry. Bierze udział w... Robiąc to tak jakby bierze udział w pogańskim, w takim neopogańskim święcie na szwedzkiej prowincji. Przy okazji na tej prowincji ulega oczywiście jakiejś erozji jej związek z chłopakiem. No, film reklamowano jako horror za dnia, rozciągano jakieś takie paralele pomiędzy kultowym kultem Robina Hardiego i całą tradycją horrorów o zagrożeniu płynącym właśnie ze strony jakichś takich neopogańskich społeczności. No, o ile jednak w przypadku Hereditary gatunkowa proweniencja tego filmu wydawało mi się oczywista, o tyle w Midsommar, no horror, ten horror jako kino rozumiany jako jakieś, nie wiem, jakaś konwencja czy jakieś repozytorium tropów horrorowych po prostu się rozmywa. Oczywiście znów całe zło bierze się z jakichś demonów szalejących w naszej psychice, no ale w o wiele większym stopniu nawet niż w przypadku Hereditary mamy do czynienia z klasyczną psychodramą. Są rzeczy, za które absolutnie kocham Midsommar. To jest naprawdę przepięknie nakręcony film. Znaczy, Aster znów pracował przy tym filmie z Pawłem Pogorzelskim. No jest to kolejna taka kongenialna współpraca tych dwóch gości. Znaczy, świat, który jest wykreowany z kamerą Pogorzelskiego w tym filmie, no to nie jest świat oniryczny per se, ale to jest świat zbudowany, wzniesiony na takiej bardzo cienkiej granicy pomiędzy właśnie snem a jawą. Ma z jednej strony bardzo taki środowiskowy konkret, detal, a z drugiej strony mamy poczucie, że uczestniczymy w pewnego rodzaju fantazji i ta dwoistość jest bardzo konsekwentnie prowadzona i w inscenizacji, i generalnie w całej stronie formalnej. To po pierwsze. No po drugie Florence Pugh i Jack Raynor. Jack Raynor delikatnie niedoceniony w tym duecie z Florence Pugh, ale absolutnie fantastyczne role. No i ten rodzaj filmowego związku, który chyba musiał być podpatrzony, to znaczy usypany z prawdziwych doświadczeń. Jeśli nie własnych, no to po prostu bliskich, chociaż Aster często podkreślał w wywiadzie, że ten film był dla niego terapią po nieudanym związku, więc tutaj chyba nie ma za bardzo tak jakby kombinować dookoła tego wątku. No, ten film w pewnym sensie jest o tym doświadczeniu. Dyskurs o Midsommar, przynajmniej w rozmowach, które prowadziłem najczęściej, no niestety się sprowadzał troszkę do brania stron w konflikcie pomiędzy bohaterami Pugh i Raynora, co mi przeszkadza, znaczy, które z nich bardziej zawiniło, tak? Czy akty przemocy i zdrady są usprawiedliwione, a które są, czy kara jest zasadna, tak? No po prostu, czy bierzemy stronę jego czy jej, jakby toksycznej męskości, czy histerycznej kobiecości, chłopaków czy dziewczyn i tak dalej, i wszystkie rozmowy, w których brałem udział, oczywiście, no bardziej casualowe, tak jakby były sprowadzane do tego wątku i wydaje mi się, że po pierwsze mam tych rozmów trochę po kokardę, a po drugie wydaje mi się, że to jest trochę wina samego filmu. Znaczy zapalczywość, z jaką Aster rozdaje rację w tym filmie, jest dla mnie absolutnie niezrozumiała i wydaje mi się, że druga rzecz, która jest dla mnie niezrozumiała, to jest jakaś taka łatwość, z jaką on piętnuje bohatera, celebruje emancypację bohaterki. No i oczywiście finał, którego nie zdradzę, jeśli jeszcze nie widzieliście Midsommar, zwłaszcza w wersji reżyserskiej, która lepiej ten finał podprowadza, no i jest tutaj absolutnie kluczowy. No ale jest to taki film, z którym mam duży problem. No i na koniec Bo się boi, Bo is Afraid. No i na koniec Bo się boi, czyli Bo is Afraid, najnowszy film, pierwotnie zatytułowany Disappointment Boulevard z Joaquinem Phoenixem. Jak ujawniono ten tytuł, to sobie pomyślałem, oho, być może będziemy mieć dobry tytuł recenzji. Nie wiem, czemu założyłem jakąś taką równie pochyłą, po której będzie się staczał Ari Aster, jeśli chodzi o swoje artystyczne poszukiwania. Było to trochę złośliwe z mojej strony i na szczęście się nie sprawdziło. Znaczy, to jest bardzo ciekawy film. Nie mogę powiedzieć, że jest to film formatu Hereditary, przynajmniej w mojej ocenie. cenię, no bo tamten uważam absolutnie za arcydzieło. Natomiast wydaje mi się, że jest to film mimo wszystko ciekawszy od Midsommar. No i to jest film, który sprawił, że zacząłem myśleć o takiej rzeczy, że reżyserzy dzielą formatu Ariego Astera, czy tego rodzaju co Ari Aster, dzielą się na dwie grupy, nie? Czyli na tych, którym wolność artystyczna pełna szkodzi, na tych, którym pomaga. I chyba najlepsze, co mogę powiedzieć o tym filmie, i to jest komplement, będę się tego trzymał, to jest to, że do końca nie wiem, do której szufladki wrzucić Ariego Astera po obejrzeniu, bo się boi. Bo jest to film, w którym dużo rzeczy, mam wrażenie, jest nie tak. Natomiast wydaje mi się, że sama skala tego przedsięwzięcia, sama jakaś taka intelektualna jego płodność i sama jakieś erupcje absolutnie dzikiej wizualnej wyobraźni sprawiają, że to po prostu, to jest taki film, o którym będziemy dyskutować przez jakiś czas. Mam nadzieję, że nie tylko na wieczorkach filmoznawczych i że pewne rzeczy zostaną nam po prostu pod powiekami. Ja sobie myślałem bardzo dużo o Terrym Gilliamie, o takich jego barokowych satyrach, troszkę o tej takiej wyobraźni wizualnej Michela Gondry'ego. Najgorsze skojarzenie, jakim przyszedł głowy, to było Anet Leosa Caraxa, ale hej, no mnóstwo ludzi lubi Anet, więc dla kogoś to też może być jakaś zachęta. No i taka właśnie ciekawa, reżyser ją nazwał kandydowską i pokornie się zgodzę, kandydowska opowieść o podróży i wewnętrznej, i o podróży rzeczywistej, i o podróży przez krainy fantazji, w celu przepracowania jakichś traum, oczywiście z dzieciństwa, oczywiście związanych z matką, oczywiście rykoszetem związanych z seksem, czyli zestaw jakichś takich bardzo lubianych przez Ariego Astera motywów. Do tego naprawdę, naprawdę kapitalna rola Joaquina Phoenixa, mnóstwo czarnego humoru. No ale cóż, filmu nie będę spoilował, wy go jeszcze pewnie nie widzieliście, pewnie dopiero się na niego wybieracie. No więc nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić na rozmowę z reżyserem, no i posłuchać, co sam Ari Aster miał do powiedzenia o tym filmie. No i co, ja już się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek Krwawej Gadki już niebawem. Trzymajcie się, cześć.
Okay, so I watched the movie obviously like a week ago, and since then the sandstorm under my skull like hasn't cleared out a bit. But of all things, and out of a sudden, I thought about Pixar's Wall-E, because since Wall-E probably, I didn't have this, you know, this urge to ask someone, how did you even pitch that to the studio? But still, it wasn't a cheap movie, right?
No, it wasn't cheap. I mean, relatively cheap compared to what's being made in Hollywood these days. You know, the like budgets are around $200 million for a lot of films. But of course, that for a film like this, it was not cheap at all. It was pretty steep. Luckily, I didn't have to pitch them. I sent them the script, and they understood it, and they really liked it. And so there was just a lot of talk about logistics and what it would mean to make the film. But luckily, they were very supportive from very early on. I think it helped that I was presenting the film to them as an epic. You know, I was saying this is the scale of this thing.
Yeah, I'd like to ask about that scale, because I probably tried to camouflage the question about the scale of your artistic freedom right now, because, you know, your worlds are expanding. I'm from the, you know, opening shot of Hereditary, which was basically this dollhouse, and now to this whole universe judging the main character of Bo is Afraid. Do you feel now that you can basically do everything which you dream of?
Well, we'll see how the film in the end does. No, I don't take it for granted that I was able to do this. I'm very, very grateful to A24 for giving me the freedom to make this film in this way, and the resources. And I plan to continue making original films. And by original, I just mean things that I've written myself. That come from me for as long as I have the ability to, and for as long as, you know, I'm given the means to do it. I want every film I make to be more difficult than the last, even if, I mean, and that might have nothing to do with scale.
Yeah.
That it doesn't necessarily mean, you know, I want every film I make to be bigger and, you know, whatever. It's just about, I want to go further if I can.
Yeah, but on the other hand, there is this kind of loop here because you're this film like blossomed from your short movie, Bo. Obviously, the premise is similar, and I was wondering to what degree the short one like influenced your thinking or your approach to the longer story.
I mean, I don't really see the film as like an adaptation of the short. The short was something I made very casually, and it was just an idea that I had I had an apartment that I had to move from. I saw that as just an opportunity to shoot a free location, which are hard to come by, especially when you don't have money. And I was just out of school. So I made that short. I wrote it in like a night. It was very, very slapped together. And then there was a detail in that short, a character leaving his key in the door and then back in the house to grab something, and when he comes back, it's missing. That struck me as a catalyst for a story that I really liked. So from there, I just kept thinking about it and kept growing it, and it turned into something else. And I kind of, it's my fault for naming it, for giving it the same title as Bo, or giving him the same name. And really, it is the same. I mean, It is the start of this. It is where it started. But if anything, I just almost wish I never released Bo, because I just dropped it on the internet, and I was, I never bothered, taking it to any festivals or anything. It was very much like just an exercise for me. But it is, yes, it is the beginning of the road, I suppose.
Yeah, still, but in fact, it doesn't matter. I mean, because it's still, these are things like in the eye of the beholder, because the next movie I want to ask you, but I don't know if I should right now after what you said, but C'est la Vie, which has this like strange atmosphere of decay on the streets and this, world falling apart. And I had this after images, like watching Bo is Afraid from that movie as well. Watching like this neighborhood of Bo's, this kind of like strange rhythm to the people, the way they talk, the way they dance, the way they move through the street, like they kind of choreographed. And that was the second like short, which was like resonating in my head with your new movie, basically. So let me rephrase it. Do you like consider it like the part of your legacy, like the short ones?
I see those shorts as being things I made when I was still a student. I had just left school, but the attitude was still, I was just experimenting and I'm embarrassed by most of those shorts, but so I wish they weren't quite as public as they were. It's my fault, because I kind of sent them out into the world when I made them. And if anything, I'd love to scrub the record. Yeah. But one way of looking at it for me, I guess, is that when I was a student, like whenever I could see somebody whose films I admired, if I could find their student films or short films, they were inspiring to me in that they were, they tended to be messier, and they somehow made the endeavor of making films feel more achievable, because I could see the trajectory. So if it's useful in that way, then that's good. But I watch the films and feel like, oh, good, like those really suck. That's great. Or oh wow, those are incredibly flawed. Great, because that's how I see them, is just I was working stuff out. I was playing around. I certainly like, if the thought of like legacy comes to mind, I would love to cut those out.
Okay. So no more questions about that. You spoke in different interview about this like subversive video gamey nature of a movie, in the way that character that can't do anything, basically because the buttons aren't working. And I got this little video game impression as well about the whole structure, because like the way you're designing quests on the path of the hero. And I was wondering, what was the key element for this structure for you as a director?
Well, that line was a joke. I was being
obviously, but still, yeah. It's like,
but no, but I do see what you mean. That wasn't in my mind when I said it. Otherwise, I might not have said it. What is the key? Well, the structure for me, I mean, it's a picaresque, you know, it's essentially like a road movie. And if anything, I was inspired by a lot of, like, you know, books, especially books that were, you know, in the picaresque tradition, like Candide or Don Quixote. It's hard to talk about the structure and the shape, except to say that it's what I'm most excited about with the film, is the way that it's shaped and where it peaks and where it descends. And you know, maybe all I'll say is that the film reaches a sort of emotional peak a little bit past the middle, about 2 hours in.
Yeah.
And then there's sort of a descent from there. And that for me is something that I find exciting.
You talked about Candide and Don Quixote. These are consistent with like one tone. And what I got this impression, like watching Boys Afraid, that you're getting your character to this like completely different zones, and the tone, and not the genre, but the atmosphere and some kind of like poetic changes during these transitions. The intensity of satire, like, you know, fluctuates. And I was wondering, to what degree was it important for you to have fun with it, basically?
Yeah, no, the whole thing was fun. It was all, I mean, there was a lot of like freedom here. Like just the fact that the world is invented, you know, gave me so many liberties and just the freedom to sort of let my imagination run wild and throw in ideas that I otherwise never would be able to get away with. And, you know, I know I mentioned those two books, but there are just so many. I mean, they're like,
yeah, I know.
There's so many like precedents for this. It's really, I mean, it goes all the way back to Homer, right? Or Virgil, you know, like whatever the tradition is that it's playing, that it's maybe contributing to, is like very ancient. And so it feels like to me, like I don't know, like it's, if anything, it's like a variation on those things.
Yeah, I was wondering if not trying to pinpoint the genre is liberating for you, because when I look at your career, I'm dying to ask you something, because I love Hereditary, like to the death. I love it. I think it's not just horror. It's the best movie of the past decade. But you won't get an Oscar for Hereditary, like, will you? Because obviously it's an horror and it is a problem. Do you feel that, when does the genre becomes a problem for a director like you? Like an obstacle to, not to say things, because Hereditary is super rich, but to like be recognized. You know, you found this movie, the Panic, in this series of Criterion, which had, in my opinion, the same, you know, problem with reception.
I'm certainly not making films to win awards. And if I was, yeah. And if I was doing that, I don't think I would have made Beau Is Afraid. I don't know. I am a genre filmmaker. I love genre, but I try not to like hamper my thinking when I'm writing something so as to like fit whatever I believe that genre demands. You know, I think as, you know, genre can be like very helpful and useful, and that it gives you like a recognizable framework. And I think sometimes it's actually very hard to break away from the tropes and the expectations of the genre. And the things I regret most, when, you know, it tend to be when I am lazy enough in my thinking as to kind of just lean on those conventions. I'm not sure if I almost regret saying that, because it's a hard thing to talk about also, because I don't actually think about it very much. So I'm like kind of, yeah. I'm giving you an answer right now that hasn't been worked out, because I don't really, if anything.
Yeah, I get it. But about making movies for winning awards, you don't have to want this, but we want. awards to go to you, basically. That's the, you know, that's how it goes. Because we like signed a petition for Toni Collette and Alex Wolff and stuff. So it's like, basically, that's how it works. Okay, let's go Joaquin Phoenix, because he was your initial choice for a lead, I guess. But I was, you know, dying to ask you about working with his physicality in this movie, his movement, his body language, because, you know, it's basically like body as an object and subject of art.
Well, Joaquin is just a very, very dedicated actor. He throws himself, like, you know, body and soul into what he's doing, which is why I wanted to work with him, because that has always been evident in every performance he's given, that he just gives every film he's in. It was just a lot of just talking through the movie, talking through the world, talking through the tone, talking through this character and what his responses are to the things that are happening to him. And definitely a lot of talk about the physicality, a lot of talk about his hair, a lot of talk about his appearance. That was a long, long, long part of the process. I think for him, clothes and posture and hair and, you know, just the look of the character is very, very important. It's his first way in. In the end, it's like the skin you're wearing, right? And so, you know, he and I kind of were wrestling with the movie.
Yeah, I got the impression that this physicality basically expands around him. Like it infects this, you know, this background, the streets and places he visited. Like, to what degree it was a matter of choreography, like literal sense, because the way he, you know, the scenes where he goes through the street and the one guy is dancing, the other guy is murdering another guy, it was like a dance, basically, or you know, a stage play or something like that.
Well, thank you. Yeah, it was very, very heavily choreographed. Everything had to be planned out in advance to a T. It was a very, very complex dance between Bo and his environment and how to orchestrate everything and make sure that everybody in the background, all those background actors had, were distinct and distinctive. Yeah. It was about, you know, kind of creating this very rich tapestry that was kind of alive, and you could search the frame and find all these different lives. But at the same time, it's a cartoon, right? And so
yeah.
At the same time, they're all very extreme, and they're all kind of, in a way that made me laugh, kind of doing one thing obsessively.
And with a borderline like cartoonish violence, which is it's always scary and always funny in a way. So
yeah,
it works like that in the Boys Afraid. Okay, our time is up. So thank you very much for conversation, and take care. Thanks.
Thank you, and thank you for the kind words. I really appreciate it.